Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Witam bardzo serdecznie w trzecim odcinku jadeitowego podcastu. Dziś moim gościem jest Jerzy Łabiński, instruktor karate z klubu sztuk walki Shodan z Legnicy. I jak już tutaj samo przedstawienie wskazało, będziemy rozmawiać dzisiaj o sztukach walki. Ja jeszcze bardzo serdecznie podziękuję za przyjęcie zaproszenia i zacznę może z pierwszym pytaniem. Sztuki walki, sporty walki czy systemy walki? O czym właściwie będziemy dzisiaj rozmawiać? Jaka jest różnica pomiędzy wspomnianymi przeze mnie terminami?
Dzień dobry. O wszystkim po trochę. Najłatwiej chyba nam zrozumieć, czym są sporty walki, bo sport każdy kojarzy, każdy zna, wiemy, z czym się to wiąże. To jest walka w ringach, na matach, zdobywanie medali. Przede wszystkim przygotowanie do tych zawodów sportowych, więc sztuki walki rozumiane jako sport są takie najłatwiejsze dla nas do zrozumienia, najbardziej obecne w naszym życiu. Każdy o jakichś zawodach sportowych kiedyś słyszał. Same sztuki walki to podnoszenie swojej sprawności fizycznej właśnie do rangi sztuki i podnoszenie umiejętności samoobrony do rangi sztuki, więc w jakimś sensie jest to filozoficzne również znaczenie, chociaż tak naprawdę filozofią sztuk walki jest po prostu sama walka i każdy, kto trenuje, wie, że trening, ciężki trening, praca taka treningowa to jest podstawa, a na filozofowanie i na zastanawianie się nad tym, to gdzieś tam w międzyczasie przychodzi czas. Czyli trening najważniejszy i ten samorozwój. No i w przeciwieństwie do sportu nie jest tutaj ważne osiąganie wyników sportowych czy rywalizacja z innymi, bo tego to po prostu w tak dużym stopniu nie ma, tylko pokonywanie samego siebie, swoich słabości, poznanie siebie, to jest jakby istota sztuk walki. Natomiast systemy walki polegają na tym, że wybiera się ze sztuk walki to, co jest najprostsze, najskuteczniejsze, najłatwiejsze do nauczenia w krótkim czasie. No i nauczanie różnych służb mundurowych, wojska do tego, żeby przeciwnika w krótkim czasie szybko pokonać, a przede wszystkim bardzo szybko nauczyć tych najprostszych technik, kogoś, kto się ma tego uczyć. Takie są różnice, przy czym wszystko to się ze sobą przeplata i ktoś, kto trenuje sztuki walki rozumiane jako rozwój, samorozwój, również może startować w zawodach sportowych, bo start w zawodach sportowych też jest jakimś jednak pokonywaniem samego siebie. Ktoś, kto trenuje sztuki walki albo jest sportowcem na najwyższym poziomie, też może się zainteresować systemami walki. Więc na tym polegają różnice, ale nie są one jakieś takie bardzo sztywne. To wszystko jest dosyć taką płynną granicą i nie można tego taką grubą krechą odróżnić. Dlatego też laicy często mają problemy z odróżnieniem tego wszystkiego od siebie i na sport walki często się mówi, że jest to sztuka walki. Zresztą karateka może być tak samo sportowcem, jak i artystą sztuk walki. Zależy od tego, co sobie wybierze. No i ten sam karateka może też nauczać systemów walki, więc o wszystkim po trochę będziemy mówić. Jednak sztuki walki są dla nas najważniejsze, ponieważ każdy może je trenować bez względu na wiek, płeć, aktualną sprawność fizyczną. Każdy może do tego podejść, spróbować, zobaczyć, czy to jest dla niego. No i dużo osób też już w dojrzałym wieku, czyli takich, które sukcesów sportowych nie będą odnosiły, bo jest już na to po prostu za późno, trening sztuk walki może rozpocząć.
Widzimy więc, że w tych trzech terminach możemy zauważyć pewne punkty wspólne, ale też różnice. A jeśli chodzi o właśnie punkty wspólne tych trzech rzeczy, wydaje mi się, że każdy ze sposobów treningu, o którym wspomnieliśmy, jest związany z pewną hierarchicznością. Chciałam zapytać, kim jest sensei i jaką spełnia rolę w rozwoju osoby praktykującej sztuki walki? Skąd w ogóle wzięła się ta hierarchia uczeń-mistrz w sztukach walki?
No, sensei to ktoś bardzo ważny, jeśli chodzi o trening. No, są pewnie gdzieś, zdarzają się samoucy, którzy sami siebie próbują nauczyć i od pewnego momentu, kiedy już mamy jakieś doświadczenie w treningu, możemy sami zdobywać wiedzę, czyli wybierać sobie kolejnych instruktorów, jeździć na staże, na szkolenia, czytać książki, konsultować się ze swoimi kolegami, którzy trenują inne sztuki walki. I to jest bardzo ważne, to jest taka droga samorozwoju, ale jednak ten początek jest bardzo istotny i tutaj bez nauczyciela, czyli bez senseja nie byłoby to możliwe. W różnych sztukach walki ten sensej różnie się nazywa i chyba wszystkie sztuki walki kładą nacisk na to, że na początku ten mistrz, który nas będzie prowadził, jest tak istotny. Dobry sensei powinien wskazywać kierunek i na początku szkolić, a potem po prostu tylko odpowiednio kierować kimś, kto chce się rozwijać. To chyba tak jak w nauczaniu, w szkole podstawowej trafiamy do jakiegoś nauczyciela, który nas uczy, a później już sami musimy wybrać szkołę średnią i sami musimy później wybrać już studia, jeżeli się na nie zdecydujemy. A rodzice czy nauczyciele z poprzednich lat nauczania mają nas po prostu tam już dalej ukierunkować. Ta hierarchia jest bardzo ważna. Różnie to wygląda w różnych sztukach walki. W niektórych sensei jest kimś w rodzaju stresera, nawet tak brzydko mówiąc. Nie ma żadnej możliwości sprzeciwu wobec tego, co on powie. Wszystko, co on powiedział, co kazał wykonać, jest tak jakby święte. No a w innych sztukach walki jest to ktoś w rodzaju surowego ojca, czyli takiego bardzo wymagającego, ale jednak kogoś, komu zależy na naszym rozwoju. Więc w różnych sztukach walki różnie to wygląda. Nie oznacza to, że w tych sztukach walki, gdzie ten sensei przybiera rolę tresera, to że tej osoby nie szanujemy. To też tak nie jest. Po prostu wydaje mi się, że to wynika z mentalności narodów, które sobie tą funkcję tworzyły na potrzeby treningu sztuk walki. Dlatego te różnice są widoczne w roli, w funkcji, jaką on pełni.
Zaweźmy w takim razie naszą rozmowę do karate. Przenieśmy się na Okinawę, największą japońską wyspę archipelagu Ryukyu, położoną na Oceanie Spokojnym. Czy to prawda, że Okinawa jest kolebką karate?
To prawda. Karate powstało na Okinawie wiele wieków temu. Okinawa ma ciekawe położenie, ponieważ leży między tymi wielkimi wyspami japońskimi a Chinami, więc wpływy chińskie również w niewielkim stopniu, wpływy Tajwanu, ale przede wszystkim chińskie są tam widoczne. Przez wiele lat było to osobne królestwo, osobne państwo. Później Japonia Okinawę zawłaszczyła i jest obecnie wyspą japońską, ale jest to najmniej japońska wyspa z całej Japonii. Jest ona egzotyczna nawet dla samych Japończyków, którzy z tych wielkich wysp tam przyjeżdżają. Fenomenalne jest to, że na tak niewielkiej wyspie, bo Okinawa ma 100 km długości zaledwie, powstała sztuka walki, która jest obecnie trenowana na całym świecie przez miliony ludzi. No i nie ma chyba osoby, która by nie słyszała o karate. Więc to jest niesamowite. No i myślę, że w dużej mierze do tej popularności przyczyniło się to, że karate dotarło właśnie na te wielkie wyspy japońskie i że później ta dalsza wędrówka karate z Okinawy do Japonii, z Japonii do tego naszego świata zachodniego była możliwa. Inne jest trochę karate japońskie od tego karate pochodzącego z Okinawy. Karate japońskie jest już bardziej masowe, gdzie jeden nauczyciel naucza kilkunastu, kilkudziesięciu uczniów i tak też trening wygląda u nas. Natomiast trening na Okinawie przez wiele lat wygląda w ten sposób, że był jeden instruktor, jeden uczeń albo ewentualnie kilku uczniów, więc przekaz też był inny, no i sposób nauczania musiał się zmienić, ponieważ jeden instruktor nie mógł mieć bezpośredniego kontaktu z kilkudziesięcioma uczniami, więc nauczanie musiało wyglądać inaczej. Jest inne na pewno to karate, zwłaszcza dla nas, dla Polaków, którzy wychowujemy się, żyjemy w innej kulturze, porównywanie sprawia wiele problemów. Często nie dostrzegamy tych różnic, nie jesteśmy w stanie ich zauważyć i wydaje nam się, że trenujemy tradycyjną sztukę walki pochodzącą z Okinawy, a tak naprawdę mamy bardziej kontakt z tymi jednak japońskimi sztukami walki, które i tak zmieniamy sobie na swoje europejskie, a nawet słowiańskie zasady. Więc mimo wszystko karate praktykowane w Polsce będzie się różniło od tego, jak ten trening wygląda w Japonii, no i tym bardziej od tego, jak ten trening będzie wyglądał w Chinach. Dlatego podróże są tak ważne, ponieważ możemy zobaczyć na miejscu, jak to wygląda. No i też możemy zobaczyć okoliczności, w jakich przyrodnicze, kulturowe, klimatyczne, w jakich przyszło to karate trenować kilkaset lat temu, jak teraz to wygląda w kolebce karate. To też bardzo ciekawe. Podróże na pewno kształcą.
Myślę, że o tych różnicach kulturowych jeszcze sobie wspomnimy, jeszcze je rozwiniemy, ale wspomniał Pan o podróżach, a wiem, że miał Pan okazję na Okinawie być. Jak Pan wspomina tą podróż i czy wizerunek karate w tym regionie można uznać za autentyczny w cudzysłowie? Czy może uważa Pan, że został on skomercjalizowany?
Była to bez wątpienia podróż życia, bo to była pierwsza moja tak daleka podróż. Kilka osób z naszego klubu tam na Okinawę pojechało. To było jeszcze w 2019 roku przed pandemią, kiedy mogliśmy swobodnie podróżować. Nie wiedziałem, czego się spodziewać tak naprawdę. Wydawało mi się, że skoro jest to kolebka karate, to będą tam wielkie sale treningowe, świetnie wyposażone. Na każdym rogu będzie sklep ze sprzętem treningowym i tak dalej, tak to sobie wyobrażałem. No i rzeczywiście już na lotnisku można zobaczyć plakaty klubów zachęcających do rozpoczęcia treningu. Wszystko oczywiście napisane po japońsku i po angielsku, żeby turystów zachęcić. Rzeczywiście można spotkać na ulicach ludzi ubranych w stroje treningowe, w kimona, czyli karategi, idących na treningi. Nie jest to dla nikogo żadne zdziwienie. Rzeczywiście jest tam sklep jednej z najstarszych, najbardziej znanych firm produkujących stroje do treningu karate i akcesoria. Natomiast zaskoczeniem dla mnie było, jak byłem w dojo, w sali treningowej głowy karatego Juryu, czyli Moriyuki Gaona-sensei, że ta sala wcale nie była taka duża. No, była niewiele większa niż te salki, w których my trenujemy. Większość sprzętu to była samoróbka wykonana przez trenujących. I to było dla mnie zaskakujące, ale nie zawiodło mnie to. Po prostu było to dla mnie zaskoczenie, że można prowadzić profesjonalne karate na najwyższym poziomie. Można trenować w taki naprawdę solidny sposób, bo ludzie, którzy tam trenują, są obecnie żywymi legendami karate. I przyjeżdżają tam ludzie z całego świata, żeby trenować, również znane postacie świata karate i aktorzy, no w ogóle znani ludzie chcą tam się pojawiać. No a z drugiej strony ta salka jest mała i wcale nie odbiega za bardzo od tego, w jakich warunkach my tutaj w Polsce trenujemy. My musimy wynajmować często salę w szkołach i teraz, jak była pandemia, mieliśmy z tym duży problem i musieliśmy się kreatywnością wykazywać i prowadzić zajęcia na boiskach, w lasach, w parkach, gdzie się po prostu dało. A tam wcale niewiele to się od nas, od tej naszej sytuacji tutaj różni. I to było dla mnie takie bardzo duże zaskoczenie. Natomiast rzeczywiście, jak się jest w tej sali, tu czuć taki jakiś mistycyzm, jakieś takie magię, coś takiego niesamowitego, że ja tą salę kiedyś widziałem tylko w filmikach, jak oglądałem filmiki z wizyt różnych znanych osób, które właśnie trenowały tam w tym dojo. Jak tam byłem, jak widziałem tą wytartą podłogę, jak widziałem te narzędzia treningowe, wiedziałem, że one się wiążą z tym ciężkim, żmudnym treningiem, to było właśnie takie bardzo niesamowite, że czuć po prostu tego ducha wysiłku.
To
Pytała
się.
Pani jeszcze o tą komercję. Jest i myślę, że komercja teraz jest na całym świecie, bo jest widoczna chociażby w tych plakatach, o których mówiłem na początku, że już na lotnisku można zobaczyć reklamę klubów, gdzie można trenować karate. Ale myślę, że nie ma się co dziwić, bo przecież jest to kolebka karate, więc szczycą się tym, chcą się tym chwalić. Jest to ich dobro narodowe i coś dla nich bardzo ważnego. Nie ma tam natomiast takiej negatywnej komercji, to znaczy, że na każdym kroku będą nas tym atakować. Japończycy, mieszkańcy Okinawy bardzo szanują osoby trenujące karate. Jak nawet się siedzi w taksówce, jedzie się na zajęcia i mówi się, że jedzie się na trening karate, to Japończycy, nie wszyscy przecież Japończycy trenują karate, ale patrzą na takich ludzi trenujących właśnie z podziwem, z szacunkiem. Zresztą mają ogólnie ogromny szacunek do ludzi trenujących karate i te elementy związane z treningiem, w ogóle z karate, są tam praktycznie wszędzie widoczne. Można na to natrafić. Nawet oznaczenia do toalet są postacie karateki mężczyzny, karateki kobiety, wskazujące, gdzie należy iść do toalety, gdzie się należy udać. Także jest komercja, ale myślę, że ona nie jest zła. W takim sensie, że nie jest ona zbyt nachalna, albo że nie jest to taka brudna komercja. Taka jak my to w naszym świecie zachodnim rozumiemy, że jest to coś złego. Nie, myślę, że ona jest tam ze smakiem, z takim odpowiednim umiarem. O.
I myślę, że to jest ściśle powiązane z kulturą Japończyków, samą w sobie, nie tylko kulturą sztuk walki na Okinawie. Wspomniał Pan też o tym mistycyzmie. Karate na pierwszy rzut oka kojarzy się z ruchem, ale sztuki walki to także umysł. Jak rozwija się właśnie tę sferę umysłową?
Ruch to podstawa, od tego zaczynamy. Podstawa dlatego, że jest widoczny. To, co nam najbardziej imponuje, jak oglądamy mistrzów karate, aikido, kung fu czy jakiejkolwiek innej sztuki walki, to właśnie ten ruch. Czyli poprzez ruch sprawiamy, że walka staje się sztuką. To tak, jakbyśmy obserwowali jazdę figurową na lodzie albo balet. to najpierw widzimy ten ruch. To jest to, co nam najbardziej imponuje, to, co nam się najbardziej podoba. Z tym, że żeby ten ruch mógł być doprowadzony do tej formy sztuki, nie wystarczy nam do tego dwa treningi w tygodniu, tylko trzeba przez wiele lat ciężko pracować, ciężko trenować, no i każdy element treningu, każdy element techniki, jaką chcemy dopracować, musimy doprowadzić do perfekcji. I wtedy takie ciągłe powtarzanie, mówi się, że żeby opanować najprostszą technikę, trzeba ją powtórzyć 10 tysięcy razy w procesie nauczania. Więc 10 tysięcy razy na prostą technikę to jest liczba powtórzeń, jaką my powinniśmy wykonać po to, żeby dana technika była przyzwoicie wykonana. No to jakbyśmy sobie tak policzyli ilość treningów, ilość powtórzeń, jakie robimy w czasie jednego treningu, i to muszą być powtórzenia technicznie poprawnie wykonane, a nie po prostu zrobione byle jak, bo jak zrobimy je byle jak, to powstanie negatywny, zły wzorzec ruchowy i będziemy później dalej źle powtarzać. No to jest to już kilka lat treningów. Tak naprawdę, żeby doprowadzić daną technikę do perfekcji, ilość tych powtórzeń powinna być jeszcze większa. 10 tysięcy razy to jest prosta technika. Jak się chcemy nauczyć jakiegoś trudnego kopnięcia, trudnego rzutu, to ilość tych powtórzeń powinna być jeszcze większa niż te 10 tysięcy. Więc ta powtarzalność, znana zresztą też w naszym świecie zachodu, bo przecież trenując nawet w siłowni, musimy powtarzać, nie wiem, wyciskanie sztangi. Ta powtarzalność jest bardzo ważna do tego, żeby wykuć z naszego ciała to narzędzie do walki. To jest taki, nie wiem, można to trochę chyba porównać do kowala, który wykuwa jakieś narzędzie. Musi cały czas uderzać tym młotem, ogrzewać, chłodzić i tak dalej. Więc jest to taki proces trwający wiele lat. I wtedy, kiedy te techniki powtarzamy, uczymy się, kształtujemy naszą sprawność fizyczną, w cudzysłowie niechcący kształtujemy również nasz umysł. No bo wyjście na trening wtedy, kiedy nam się nie chce, bo jest brzydka pogoda, albo wtedy, kiedy możemy mieć lepsze, ciekawsze zajęcia, to nie jest wcale taka prosta rzecz. Więc trzeba się psychicznie przełamać, żeby wyjść na ten trening. Wiemy, że będziemy ponownie powtarzać to, co powtarzamy już od miesięcy. Też nam się nie chce, jesteśmy tym znużeni i popadamy w taką rutynę. I wtedy, kiedy ta rutyna jest zdrowa, to znaczy mamy taki nawyk powtarzania tego i wiemy, do czego to zmierza, co chcemy przez to osiągnąć, to jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli ta rutyna już zaczyna nas męczyć, a nie potrafimy znaleźć w sobie rozpalić tego ognia na nowo, tak jak to wyglądało na naszych pierwszych treningach, bo wtedy to wszystko było nowe i ciekawe, no to się zaczynają problemy i wiele osób się takim treningiem już zaczyna zniechęcać. No i odchodzi, dlatego tak wiele osób, które rozpoczynają trening po wielu latach, znaczy po wielu latach, nieraz po kilku miesiącach, rezygnuje, już się tym po prostu nudzi. No i ta ilość powtórzeń przekłada się na rozwój osobowości, rozwój duchowości. Medytacja też jest ważna, która u nas w świecie zachodu kojarzy nam się bardzo często tylko z religiami tych kultur Dalekiego Wschodu. A tak naprawdę myślę, że jest to świetny sposób treningu jako forma wyobrażeniowa. Medytując, możemy sobie wyobrazić wykonanie danej techniki we wszystkich, nawet najdrobniejszych szczegółach. Wykonując jakieś trudne kopnięcie, jestem w stanie wykonać je w swoim umyśle w spowolnionym, w wolnym tempie i wyłapać wszystkie błędy, jakie mogę w czasie tego kopnięcia wykonać. Nie byłoby to możliwe wtedy, kiedy bym je po prostu wykonywał. Nie jestem w stanie wyskoczyć do góry, zatrzymać się w powietrzu, poprawić, skorygować swoją stopę albo swoją rękę, a w umyśle mogę to zrobić. To kształtowanie umysłu jest ściśle i nierozerwalnie związane z kształtowaniem naszej sprawności fizycznej. Nie da się tego od siebie oddzielić. Nie ma możliwości kształtowania w sztukach walki umysłu bez kształtowania tej naszej sprawności fizycznej. Ale od sprawności fizycznej to się zaczyna. To widzimy, decydując się na trening sztuk walki.
Powiedział Pan o osobach, które zdarza się rezygnują z treningu. Chciałam zapytać, jak właśnie zachęcenie młodych osób do trenowania wygląda? W jaki sposób odbywa się szkolenie kolejnych pokoleń tak, aby nie zatracić jednocześnie ducha tego tradycyjnego w cudzysłowie, ale dostosować się do następujących w tej globalnej społeczności zmian?
No, trzeba iść z duchem czasów. W latach 70., 80., jak w Polsce karate się rozwijało, w salach trenowały setki ludzi, prowadzone często przez niedoświadczonych instruktorów, którzy mieli za sobą zaledwie kilkumiesięczny staż. Sami często uczyli się z książek, z jakichś kaset VHS, jeśli w ogóle udało się takie dostać. Na kontakt z mistrzami, nawet nie z Japonii, ale w ogóle z zachodu Europy, gdzie te sztuki walki trochę wcześniej zawędrowały. Też był bardzo utrudniony, bo w poprzednim ustroju niewiele osób w ogóle mogło do nas przyjeżdżać, bo niewielu osobom nawet chciało się do nas przyjeżdżać, żeby nas nauczać. Natomiast zapał do treningu, świadomość tego, że trenując karate mamy kontakt z czymś takim egzotycznym, nieznanym, z czymś, czego u nas do tej pory nigdy nie było, był tak silny, że tych ludzi trenowały setki. Jak się rozmawia teraz z instruktorami, którzy wtedy trenowali, oni widzą ogromną różnicę między tym, jak się kiedyś trenowało, jak się teraz trenowało. Teraz się trenuje bardzo profesjonalnie, a wtedy bardzo amatorsko. Z tym, że wtedy było ogromne zaangażowanie, a teraz jest dużo mniejsze. Była po prostu moda na trening sztuk walki. Każdy, kto oglądał wejście smoka z Bruce'em Lee, chciał być Bruce'em Lee. To po prostu młodym ludziom wtedy bardzo, bardzo imponowało i jak na studiach były otwierane sekcje sztuk walki, to często 99% wszystkich studentów z danego roku chciała trenować to karate. No i wtedy to karate, przez to, że byliśmy tak bardzo nieświadomi tego, jak trening powinien wyglądać, było bardzo przypadkowe, bardzo kontuzyjne, bardzo szkodliwe. Wielu instruktorów teraz ma problemy ze stawami, z biodrami, z kolanami, bo ten trening był wtedy taki bardzo rygorystyczny. Można nawet powiedzieć, że miał on jakieś w sobie elementy ze sportu ekstremalnego. Każdy chciał zaczynać, nie każdy chciał dalej trenować. Natomiast teraz mamy wszystko, co chcemy. Instruktorzy z zagranicy do nas przyjeżdżają. Sami możemy jeździć za granicę, czego sam jestem przykładem, bo przecież byłem w Japonii 2 lata temu. Mamy dostęp do różnych materiałów szkoleniowych, książek, płyt DVD, różnych nagrań. Organizowane są nawet treningi w formie online, przez to, że COVID komplikował różne wyjazdy. Tylko, że ludzie są inni. Są na pewno bardziej leniwi, a przez to, że dzieci mają dużo większą możliwość wyboru różnych dodatkowych zajęć, no to niekoniecznie będą trafiały na karate, więc trzeba im to w różny sposób umożliwiać. Obniżył się też wiek dzieci rozpoczynających treningi sztuk walki. Ja prowadzę zajęcia w przedszkolach nawet z 3-4-letnimi dziećmi. No i wiadomo, że zajęcia dla takich dzieciaków muszą być dopasowane do ich wieku, więc tak naprawdę niewiele w tym karate jest, a głównie są zabawy ze zwierzątkami, jakieś ćwiczenia rozciągające, różnego rodzaju berki, tylko z elementami karate, bo dla nich najważniejsze jest to, że przychodzi facet ubrany w jakiś dziwny strój, który wygląda jak anioł, bo jest cały na biało ubrany, jest dużo od nich większy, oni mogą po nim wchodzić jak po drzewie, jest dla nich takim magicznym Gandalfem, mogą się z nim bawić, no i to jest dla nich najistotniejsze wtedy, nie? Natomiast gdybym im pokazał prawdziwe karate, znaczy prawdziwe w cudzysłowie, bo dla każdego jest to coś innego, kazałbym im przez pół godziny stać w miejscu i robić te same techniki, no to one by w ogóle się tym nie zainteresowały. Z kolei jak rozpoczyna się treningi z młodzieżą, która w wieku 12-14 lat ma taką niechęć do aktywności fizycznej, jeśli wcześniej jej nie uprawiała, to nie można im wymyślać takich zabaw, bo to będzie dla nich po prostu nudne. Więc wszystko zależy od tego, kogo mamy nauczać i czego chcemy nauczyć. Bardzo ciekawe są zajęcia z osobami dojrzałymi, takimi po 40-50 roku życia, dlatego że w wielu przypadkach są to ludzie, którzy w swojej młodości chcieli spróbować treningu sztuk walki, a nie wiem, brakuje im odwagi, brakuje im chęci, nieraz pieniędzy, nieraz w ich miejscach, gdzie zamieszkiwali, nie było po prostu takich sekcji. No i w dorosłym życiu już z ustabilizowaną sytuacją rodzinną, ekonomiczną, decydują się na rozpoczęcie takiego treningu. I to jest bardzo ciekawe, bo mam wtedy takie wrażenie, że ćwiczę z takimi dużymi dziećmi, bo oni naprawdę mają radość z tego treningu. Wiadomo, że zabaw im się nie wymyśla, bo to by ich zanudziło, ale widać taką właśnie radość, która często u nastolatków już albo jeszcze nie jest widoczna. I to jest bardzo ciekawe. No i ważna jest tutaj też ta rola instruktora, o którym wcześniej rozmawialiśmy, bo sensei znaczy nauczyciel. Teraz w Japonii się szanuje każdy zawód i senseiem może być ktoś, kto uczy gry na jakimś instrumencie muzycznym, może być nauczyciel malarstwa, nauczyciel sztuk walki. I każdego z tych senseiów, z tych nauczycieli bardzo się szanuje, ponieważ on przekazuje wiedzę innym ludziom, czyli jego zadaniem jest mój rozwój. U nas, i to jest po prostu sensei, czyli po prostu nauczyciel. Po prostu, ale jednak jest to ktoś bardzo ważny. Natomiast u nas znaczenie nauczyciela, nawet w szkole, nie ma już takiego prestiżu, jaki myślę miało jeszcze wtedy, kiedy nasi rodzice chodzili do szkoły. Niestety nauczyciel już nie jest tak, jest bardzo ważnym zawodem, ale nie jest już tak poważanym zawodem. I przez to też znaczenie tego senseja z jednej strony spada, a z drugiej strony przez to, że nauczyciel jest nazywany nauczycielem, ma też trochę więcej takiej magii. I wydaje mi się, że nauczycielem sztuk walki wtedy, kiedy trafił rzeczywiście na dzieci, na młodzież, która chce się uczyć, jest trochę łatwiej niż nauczycielem w szkole. Bo zakładając, że te dzieci, młodzież czy dorosłe osoby trafiły do mnie do sekcji, ponieważ chciały, to łatwiej jest mi ich uczyć niż nauczycielowi dzieci, które są w szkole, bo muszą. Wydaje mi się, że o tyle jest to łatwiejsze.
Wspominał Pan o uczeniu się z książek kilkanaście, kilkadziesiąt już nawet lat temu. I w związku z tym chciałam zapytać o kwestie językowe, ponieważ też miałam styczność z kilkoma takimi podręcznikami do nauki sztuk walki. Chciałabym rozwinąć tę kwestię. Jest ona też powiązana z różnicami kulturowymi, o których mówiliśmy. Samo słowo karate pochodzi z języka japońskiego. I czy ruchy wykonywane podczas treningów również są uczone w tym języku? Jak przebiegał proces ich tłumaczenia na język polski, bo te książki, z którymi ja miałam do czynienia, były na przykład w języku polskim. Jaka jest w ogóle Pana opinia na temat stosowanego języka w treningu? Czy stanowi on istotny element rozwoju umiejętności, czy nie jest on tak ważny jak sama technika?
Język japoński jest stosowany na treningu japońskich sztuk walki, pewnie chiński w czasie treningu chińskich sztuk walki, a koreański na treningu koreańskich sztuk walki. I myślę, że tak powinno być, dlatego że każdy, kto trenuje, bez względu na to, czy trenuje w Polsce, gdzieś na zachodzie Europy, czy w jakimkolwiek innym kraju, posługuje się tym samym językiem, czyli językiem twórców tej sztuki walki. To nie jest tak, bo wiadomo, że japoński jest trudnym językiem, że musimy znać całe słownictwo i umieć tworzyć całe zdania. Dla takich osób praktykujących sztuki walki najważniejsze są nazwy technik, nazwy kierunków, przemieszczania się i tak dalej. I to można się nauczyć dosyć szybko, to nie jest nic skomplikowanego, ponieważ są to pojedyncze komendy. Jest to słuszne założenie, ponieważ ktoś, kto to tworzył, czy naród, który to tworzył, Japończycy w tym przypadku, no, mają prawo wykorzystywać swój język, skoro jest to element ich kultury, z której są dumni. Z drugiej strony, każdy, kto trenuje sztuki walki, na przykład karate, bez względu na to, z jakiego kraju pochodzi, jak ma kontakt z nauczycielem z jakiegokolwiek innego kraju, niekoniecznie z Japonii, to się tym językiem będzie posługiwał. Czyli jeżeli w sali jest 200 osób i pochodzą one z różnych krajów, reprezentują różne narodowości, każdy rozumie, co się do niego mówi. Nawet jeżeli trenujące osoby nie znają języka angielskiego, to i tak zrozumieją, o co chodzi, ponieważ te komendy są cały czas na ich treningach, w ich krajach wypowiadane, więc japoński powinien być językiem, który jest stosowany w treningu sztuk walki. Mamy wtedy też tą świadomość, że obcujemy z czymś, co pochodzi z innego kraju niż nasz. Natomiast sam już później trening, nawet jeżeli będziemy się starali go przeprowadzać w sposób całkowicie tradycyjny, nie uda nam się to, bo my i tak będziemy próbowali wplatać jakieś swoje elementy treningowe i nie uważam, żeby było to coś złego. Po prostu chcemy się rozwijać po swojemu. Natomiast tłumaczenie z języka japońskiego na nasz, myślę, że przebiegało po prostu w ten sposób, że, znaczy tłumaczenie tych książek, że trafiły do nas książki nie w języku japońskim, a w języku angielskim, czyli ktoś wcześniej to przetłumaczył z języka japońskiego na angielski czy na niemiecki. I potem zostało to przetłumaczone na nasz język. Oczywiście w czasie takiego tłumaczenia mogą być jakieś błędy merytoryczne, rzeczowe w nazewnictwie na przykład, no ale teraz poziom tych tłumaczeń jest dużo wyższy, więc uważam też, że jakość tych książek tłumaczonych na nasz język będzie dużo wyższa, dużo większa.
Wspomniał Pan też o tym, że osoby rozpoczynające trenowanie sztuk walki są często w różnym wieku. Zazwyczaj są to dzieci, tak podejrzewam, ale zdarzają się też osoby dorosłe, starsze. I co poleciłby Pan takiej osobie, która chce zacząć swoją przygodę ze sztukami walki? Czy każda ich odmiana jest dostosowana dla wszystkich? Czy może wybór stylu jest tym bardzo ważnym czynnikiem dla początkującego? Jak należy się przygotować do podjęcia takich decyzji?
No, poleciłbym, żeby zaczęły.
Po
Po prostu,
prostu.
Żeby się nie zastanawiały, tylko żeby zaczęły. Ja trafiłem na treningi karate lata temu, dlatego że mój kolega trenował karate i w ten sposób trafiłem. Kiedyś interesowało mnie bardziej kung fu, chociaż też wcale go nie znałem. Karate wydawało mi się sztywne, takie twarde, niewygodne. Dopiero z czasem je pokochałem, jak poznałem. Więc nie była to w moim przypadku miłość od pierwszego wejrzenia. Natomiast rzeczywiście są sztuki walki, które są bardziej odpowiednie dla pewnych ludzi. Na przykład zapasy będą lepsze dla kogoś o krępej budowie ciała, kogoś, kto fizyczne predyspozycje ma takie do tego, żeby te zapasy trenować. Ktoś, kto jest szczupły, wysoki, bardziej będzie predysponowany do treningu taekwondo, gdzie trzeba być rozciągniętym, gibkim, w miarę lekkim, żeby dobrze kopać. Ale to są tylko ogólne zasady, bo dużo ważniejsze jest to, co chcemy robić. Więc jeżeli ktoś chce rozpocząć trening sztuk walki i wie, jaka sztuka walki mu się podoba, bo na przykład oglądał filmy albo ma znajomych, którzy trenują daną sztukę walki i wie, że jemu to będzie odpowiadało, to po prostu powinien wybrać to, co mu się podoba, a nie to, do czego jest predysponowany, bo i tak trafia już na ten trening jako osoba dorosła, dojrzała. Natomiast jeżeli nie wiemy, co chcemy trenować, a wiemy, że interesują nas po prostu sztuki walki, to warto wtedy spróbować kilku różnych, zobaczyć, która sztuka walki najbardziej nam odpowiada, najbardziej nam się podoba i który trener, który instruktor będzie nam najbardziej pasował, bo możemy trafić na super trenera judo i mieć predyspozycję do innych sztuk walki, a judo będzie dla nas fajne, będzie super. No może być inaczej, że nie będziemy mieć w ogóle predyspozycji do danej sztuki walki, trafimy na coś innego i nie będzie nam to pasowało i wtedy po prostu zrezygnujemy z treningu w ogóle, bo będziemy uważali, że się do tego wcale nie nadajemy. Także znaczenie instruktora i tego, do jakiej sztuki walki, na jaką sztukę walki trafimy, jest bardzo ważne. Ale musimy do tego świadomie podejść. Jeżeli coś mi nie pasuje, to może nie dlatego, że się do tego nie nadaje, tylko muszę poszukać dalej. Tak jak z zakupami w sklepie. No, różnych artykułów wtedy szukamy.
Dokładnie tak. I przejdziemy sobie jeszcze na koniec naszej rozmowy na grunt nasz taki narodowy. Powiedzmy o sukcesach. Jakie sukcesy odnoszą Polacy w karate?
No zależy, jak na to patrzymy, bo jeżeli patrzymy na karate jako sport, no to sukcesy odnosimy na arenie międzynarodowej, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Mamy wielu utalentowanych zawodników, którzy odnoszą całkiem przyzwoite, no naprawdę duże sukcesy. Mamy świetnych trenerów kadry narodowej w karate i w różnych stylach, w różnych odmianach karate. Mamy się czym pochwalić. Podobnie jest z judo, z zapasami, z boksem też. No wiadomo, że będą lata, kiedy będzie tych sukcesów więcej, bo będzie na przykład jakiś bardzo utalentowany zawodnik albo bardzo utalentowany trener, który będzie wielu świetnych zawodników na ringi, na maty wystawiał, a będą lata, kiedy to będzie dużo słabiej wyglądało. No, przez lata mówiliśmy o polskiej szkole boksu i mieliśmy wtedy świetnych zawodników. Teraz to trochę inaczej wygląda, ale nadal można odróżnić bokserów walczących polskim stylem od na przykład Meksykańców. Natomiast jeżeli, no i ogromne sukcesy też w judo mieliśmy przez lata. Pan Nastula, pan Kubacki, ogromne sukcesy odnosili również na olimpiadach, więc mamy się tutaj czym pochwalić. Jeżeli natomiast mówimy o sztukach walki, no to trzeba byłoby zapytać samych trenujących, czy uważają, że jesteśmy świetni i czy każdy z nich, każda z osób trenujących uważa, że się sama rozwija, bo sztuki walki polegają na samorozwoju. Jeśli natomiast mówimy o systemach walki, o których też mówiliśmy na początku, to również nie mamy się czym wstydzić, ponieważ mamy swoje polskie systemy sztuk walki, takie jak BAS 3 albo Kombat 56, tworzone na potrzeby armii. No i są to systemy nauczane również w innych krajach. Więc tutaj też nie mamy się czym mamy się czym chwalić, nie mamy się czego wstydzić. No i nasza taka historia naszego narodu pokazuje też, jak wiele mieliśmy różnych powstań, zrywów narodowo-wyzwoleńczych, lata zaborów, wojny. No tak nas ukształtowały, że my chyba musimy walczyć. Dlatego w latach 70., 80., wtedy, kiedy te sztuki walki do nas trafiły na podatny grunt, ponieważ my się chcieliśmy buntować. A sztuki walki, jak sama nazwa wskazuje, są walką, więc idealnie wtedy trafiły do nas. Chociaż nie mieliśmy instruktorów, chcieliśmy walczyć. Sięgając jeszcze dalej wstecz, no mieliśmy husarię, najlepszą jazdę ciężką przez chyba 300 lat, nie do pokonania była. I też powinniśmy być z tego dumni. Myślę, że tak wcześniej wspominałem o nauczycielach, o tym, że to ta pozycja nauczyciela niestety w naszym kraju spada. To myślę, że ogromną pracę mają do wykonania nauczyciele języka polskiego i historii, którzy powinni umieć zaciekawić dzieci i młodzież tą naszą historią. No, mówi się dużo o polskiej szabli. Polska szabla powinna być w każdym domu. Powinniśmy mówić o tym i być z tego też również dumni. Mamy polską szkołę nauczania walki szablą. Także czy są to takie elementy, których powinniśmy być dumni? I co ciekawe, jesteśmy zachłyśnięci, zainteresowani wschodnimi sztukami walki, a nie myślimy o tym, co mamy u siebie tutaj. Zaniedbujemy to, zapominamy. Myślę, że też te lata zaborów spowodowały to, że to w jakimś sensie i w bardzo dużym stopniu zostało po prostu zniszczone. pewnie dokumenty jakieś, z których moglibyśmy teraz korzystać, po prostu zostały zaprzepaszczone. Są naukowcy, historycy, którzy próbują to odkopywać, ale jest to bardzo, bardzo trudne zadanie. Także cudze chwalicie, swego nie znacie. Swoim zawodnikom często staram się, znaczy często mówię właśnie o tym, że nasza historia jest bardzo ciekawa i mamy powody do tego, by być dumnymi ludźmi, zwłaszcza jeśli chodzi o sztuki walki nasze polskie.
Myślę, że ta końcówka była bardzo budująca i że nie będę już tutaj nic dodawać, ponieważ idealnie przeszliśmy właśnie z tego Orientu na ten grunt nasz taki narodowy. Moim gościem był Jerzy Łabiński, instruktor karate, Klub Sztuk Walki Shodan z Legnicy. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i zapraszam do bycia z nami na bieżąco, do słuchania kolejnych odcinków podcastu. Dziękuję.
No bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
To był Jadeitowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.